We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 27 października, godzina 16, Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Rząd RFN prawdopodobnie zezwoli na przyjęcie produkującej chipy firmy Elmos z Dortmundu przez jej konkurenta Silexa. Taką informację dziennik Handelsblatt uzyskał z kręgów rządowych. Szwedzki nabywca jest spółką zależną należącą w całości do chińskiej grupy SAI Microelectronics. Służby bezpieczeństwa odradzają transakcję. Silex ma przejąć fabrykę za 85 milionów euro. Sprzedaż fabryki jest obecnie badana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki, a zatwierdzenie spodziewane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni, pisze dziennik. Tym posunięciem rząd federalny prawdopodobnie przeciwstawia się Radom Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Według informacji Handelsblatt ten ostatni odradzał zatwierdzenie transakcji i wskazywał na niebezpieczeństwo rosnącego uzależnienia rynku półprzewodników od Chin. Planowane zatwierdzenie prawdopodobnie jeszcze bardziej podsyci debatę o strategicznych kontaktach Niemiec z chińskimi inwestorami i całym azjatyckim mocarstwem. Rosjanie przenieśli administrację okupacyjną regionu Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Wróg aktywnie przygotowuje miasto do walk ulicznych i przenosi kolaboracyjne instytucje na lewy brzeg. W tym samym czasie kolaboranci wywieźli swoje rodziny na Krym pod pretekstem ewakuacji z powodu ostrzału przez siły zbrojne Ukrainy. Prawy brzeg miasta pozostał bez kolaborantów. Teraz tylko siły okupacyjne i lokalni mieszkańcy pozostali na prawym brzegu. Centrum Narodowego Oporu wzywa mieszkańców, jeśli to możliwe, do opuszczenia miasta i udania się na terytoria kontrolowane przez Kijów. Prognoza zagrożeń, profilaktyka i sposób wykonywania robót w kopalni Zofiówka były prawidłowe, uznała Komisja Wyższego Urzędu Górniczego. Wynikiem prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku jest sprawozdanie zawierające 20 wniosków dotyczących m.in. przyszłego wydobycia w rejonie wybuchu. Jak mówi Zbigniew Rawicki, przewodniczący komisji, w toku prac zespół dokonał badań węgla w okolicy zdarzenia. Chodziło o to, żeby wykazać, jak mocno węgiel w otoczeniu zdarzenia nasączony jest metanem. Badania wykazały, że węgiel w rejonie zdarzenia zawierał bardzo duże ilości gazu pochodzenia zewnętrznego, który w konsekwencji silnego wstrząsu, czyli uderzenia w ten pokład węgla i zniszczenia jego struktury, wypłynął do wyrobiska, wyjaśnił przewodniczący komisji. Zespół przeanalizował także przebieg akcji ratowniczej, w której nie dopatrzył się nieprawidłowości. Do katastrofy w kopalni Zofiówka doszło 23 kwietnia bieżącego roku. Zginęło wtedy 10 górników. Prokremlowscy hakerzy z grupy Hacknet zaatakowali stronę izraelskiego parlamentu w zemście za informacje wywiadowcze, których Izrael udzielił Ukrainie w sprawie irańskich dronów, poinformował portal Israel Today. Strona izraelska unika bezpośredniej pomocy Ukrainie, by nie drażnić Rosji, która jest głównym rozgrywającym w Syrii. Pracownicy Knesetu mieli zidentyfikować atak w nocy z soboty na niedzielę i szybko przywrócić pełną funkcjonalność strony, podaje izraelski portal. Pierwsze doniesienia o wymianie danych wywiadowczych między Jerozolimą a Kijowem pojawiły się w poniedziałek, kiedy amerykański dziennik The New York Times napisał nieoficjalnie, że Izrael przekazał Ukrainie informacje niezbędne do walki z irańskimi dronami, jakimi w ostatnim miesiącu Rosja dotkliwie atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną. Minister obrony Izraela Benny Gantz podkreślił jednak w zeszłym tygodniu, że choć Izrael wspiera Ukrainę, to nie będzie sprzedawał jej broni, zaznacza portal. O 17.30 rozpocznie się blok głosowań, który zakończy posiedzenie Senatu. Izba zajmie się w nim rozpatrzonymi ustawami, w tym rządowymi przepisami znoszącymi tak zwane obligo giełdowe. Poprawki do ustawy zamierza wprowadzić opozycja. Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych mówi, że przewidują one częściowe przywrócenie obliga giełdowego. Zgodnie z nimi dopuszczalna będzie 50% sprzedaż energii przez giełdę. Wyjaśnia, że limit został obniżony, a nie zlikwidowany, jak chciał rząd, po to, aby Polacy nie byli na rynku energii skazani na monopolizację. Senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak mówi, że należy całkowicie znieść obligo giełdowe. Tłumaczy, że dzięki temu ceny energii nie będą podlegać spekulacjom giełdowym. W jego ocenie może to skutkować obniżeniem rachunków za prąd. To były wszystkie informacje. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Jutro Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Węgrami. Niestety w województwach północnych pogodę popsuje ciepły front atmosferyczny niżu znad Szetlandów. Słabe opady deszczu lub mrzawki pojawią się na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Poza tym powinno być dość pogodnie i bez opadów. Wciąż będzie bardzo ciepło. Słupek rtęci wzrośnie od 15 stopni Celsjusza na Kaszubach i Podlasiu do 20 w centrum i 22 w rejonie Zielonej Góry oraz Wrocławia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Idź, dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu, po złote runo nicości. Twoją ostatnią nagrodę.
Z okazji urodzin Zbigniewa Herberta specjalne wydanie tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego. 29 października, godzina 8.
Zaprasza Konrad Mędrzecki.
To była autopromocja.
Reklama.
Przedsiębiorco! Chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco, inwestuj z ulgą. Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Wypływamy na Łódź.
106 i 1 FM.
Popołudnie Wnet.
I drodzy Państwo, na naszych zegarach punktualnie godzina 16.10. To oznacza, że rozpoczynamy dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, a my już teraz mamy połączenie z pierwszym gościem. Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niebawem także wiceszef w MSZ-cie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Panie pośle, zanim zapytam o przygotowanie, o zakres obowiązków, które no już pewnie za kilka dni będzie pan wykonywał, to może najpierw zacznijmy od sprawy reparacji wojennych. Niemieckie media, w sumie niemiecka gazeta ujawnia, co jest, a może inaczej, czego nie ma w tej nocie do Berlina. Piszą o 9 akapitach i o tym, że ani słowa o reparacjach, czy o konkretnej sumie, jakie Niemcy miałyby wypłacić Polsce. Proszę powiedzieć, czy nie należy już teraz ujawnić treści tego dokumentu, albo nawet zrobić tego wcześniej?
Tak, ja będę tu rekomendował jakby ujawnienie głównych tez not, dlatego że rzeczywiście na skutek pewnego zamieszania, które celowo wywołali posłowie Platformy Obywatelskiej, ale także tutaj w sukurs poszły niemieckie media, no nastąpiła jakaś deprecjacja wykonanej noty. Więc jestem przekonany, że MSZ powinien niebawem ujawnić główne założenia noty, bo może nie samej noty, dlatego że jest to dokument o charakterze dyplomatycznym i no, powinien być poufny, ponieważ jest skierowany do innego państwa, ale absolutnie uważam, że główne założenia, uzasadnienie noty powinno być ujawnione, publiczne, dlatego że jak widzimy następuje tutaj tworzenie jakiejś narracji, która ma deprecjonować ten absolutnie istotny fakt o charakterze międzynarodowym, bilateralnym pomiędzy Polską i Niemcami, bo wysłanie noty jest no, istotnym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym. Tak więc myślę, że w najbliższym czasie MSZ poinformuje o głównych tezach noty.
Panie pośle, czy wiadomo już, jaki będzie konkretny dzień, kiedy zacznie pan pełnić funkcję wiceszefa w MSZ-cie? No i jakie są te priorytety? Czy właśnie kwestia reparacji jest tym punktem numer jeden na pańskiej liście?
To oczywiście zależy od decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego, który jest odpowiedzialny za moje powołanie, zakres moich obowiązków. Wstępnie wiem, że będzie w MSZ-ie podlegał mi Departament Polityki Europejskiej, ale także ma być stworzone, czy w zasadzie zostało już stworzone stanowisko pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań od Niemiec. Jest taki projekt Rady Ministrów i według informacji tutaj przekazanych już publicznie przez rzecznika MSZ mam tą funkcję objąć. Natomiast no jeszcze nie objąłem, więc nie chcę tutaj wyprzedzać wydarzeń, ale idea jest taka, żeby ta funkcja wiceszefa MSZ-u również wiązała się z szczególnym jakby uprawnieniem, mocowaniem do dochodzenia roszczeń od Niemiec wyrządzonych przez agresję i okupację niemiecką w latach 1939-1945.
Czyli podsumujmy, panie pośle, nie tylko wiceszef MSZ-u, ale prawdopodobnie też pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań od Niemiec, czyli dwie funkcje w najbliższym czasie dodatkowo. No dobrze, ale to pytanie w takim razie, jak dużo czasu teraz dajemy Niemcom? Czy jest jakiś deadline, jakiś moment, w którym po prostu oczekujemy, że ta odpowiedź do nas przyjdzie za zachodniej granicy?
Panie redaktorze, drodzy państwo, no nie ma żadnego deadline'u. I też proszę zwrócić uwagę na pewną dynamikę wydarzeń. 1 września opublikowano raport, 14 września była uchwała Sejmu, 3 października wysłaliśmy notę dyplomatyczną, która zawiera szereg bardzo poważnych zagadnień historycznych, gospodarczych, politycznych, dyplomatycznych. No i niemalże od kilka dni po wysłaniu noty jesteśmy bombardowani telefonami, pytaniami, a co dalej zrobicie, kiedy jest termin i jakie są kolejne działania MSZ-u. No, chcę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy piłka jest po stronie, używając takiej terminologii, po stronie MSZ Niemiec czy kanclerza Niemiec. No, otrzymali notę, dajmy im troszkę czasu, bo no, muszą teraz przeanalizować te punkty, które zostały wysłane. Są bardzo obszerne zagadnienia i myślę, że musimy uzbroić się tu jednak w cierpliwość i założyć, że co najmniej 2 miesiące to jest czas, kiedy strona niemiecka będzie przygotowała odpowiedź. i niewyprzedzenie faktów. My oczywiście nie zasypiamy w tym momencie gruszek w popiele, jeżeli takiego sformułowania mogę użyć, ale podejmujemy tutaj również jakby działania o charakterze politycznym, prowadzimy rozmowy z różnymi partnerami z różnych krajów. Ja nie tak dawno w Radzie Europy również odbyłem szereg rozmów na najwyższym szczeblu. Przygotowujemy projekt rezolucji Rady Europy. Tak więc powiedziałem, krok po kroku, spokojnie, powoli, w ciągu tego ostatniego półtora miesiąca naprawdę wydarzyły się, powiedziałem, epokowe kamienie milowe w tych relacjach polsko-niemieckich. Jak my to popatrzymy z perspektywy jakby tych 80 lat od zakończenia wojny, no to no nigdy nie podsumowaliśmy Niemców żadnym rachunkiem. Nie było tutaj jakiejś spójnego głosu politycznego, no i nie było wysłanej noty dyplomatycznej, więc jakby może powiem w ten sposób, pośpiech jest dobry, ale przy łapaniu much. Tutaj jednak działajmy rozważnie, też nie dajmy się wepchać taką narrację, że już ujawniajmy i będziemy mówić, co będziemy robić, jak Niemcy nam nie odpowiedzą w ciągu 2 tygodni czy 3 tygodni. Dajmy sobie czas, trzeba przygotować pewną strategię. Ja jednak wierzę, że i tak sądzę, że nie jest w interesie Niemiec, ażeby tą sprawę przeciągać. Przecież ta sprawa się odbija dużym echem na świecie. O tym piszą media, dyskutują urzędnicy, politycy, dziennikarze. Więc wizerunkowo to dla Niemiec jest dosyć sytuacja niezbyt pozytywna. I zakładam, że będą chcieli tę sprawę szybko zamknąć, bo to po prostu będzie w ich interesie. Czyli nie jest w ich interesie jakby rozgrzebywanie tej sprawy na kolejne miesiące, bo jakby my nie odpuścimy. I ten sygnał powołania pełnomocnika rządu w tej sprawie, mojej osoby, która no, jest znana tu jakby Niemcom chyba dobrze, jak sądzę, no jest sygnałem, że nie odpuścimy tej sprawy przez co najmniej najbliższy rok, a mam nadzieję przez kolejne 4 lata, jak będziemy dalej rządzić czy współrządzić. Więc to jest poważny sygnał dla Niemców, że ta sprawa nie przyschnie, nie będzie gdzieś schowana pod dywanem, tylko będzie skutecznie przez nas podnoszona przez najbliższe tygodnie i miesiące i użyjemy tu wszelkich instrumentariów politycznych, dyplomatycznych, prawnych, informacyjnych, medialnych, żeby tę sprawę podnosić na różnych forach międzynarodowych.
To nie jest w interesie Niemiec, aby przyciągać tą sprawę, mówi gość Popołudnia Wnet, Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niebawem wiceszef MSZ-u. No właśnie, panie pośle, ale oczywistą sprawą wydaje się, że to jest sprawa w interesie jak najbardziej Polski, a jednak niekoniecznie, jak spojrzymy na polską scenę polityczną, to takie oczywiste jest. Tutaj mam na myśli chociażby działania Senatu, który wstrzymał pracę nad uchwałą właśnie, argumentując, że wstrzyma się, aż MSZ prześle im tę notę dyplomatyczną wysłaną do Berlina. Jak pan ocenia ten taki rozłam i działanie części polityków? To już tak ogólnoludzkie pytanie, nie bardzo polityczne.
Tak, to bardzo negatywnie, bo przecież niezależnie od tego, jak to tutaj jest skonstruowane, co zawiera, no przecież tu chodzi o pewien sygnał polityczny, jaki powinien dać Senat do Niemiec, że popiera uchwałę Sejmu, że stanowisko całego parlamentu, czyli Sejmu i Senatu jest jednoznaczne, że jest tu konsensus polityczny w Polsce wokół tej sprawy. Natomiast no, dzisiaj takie gry po prostu, gry i zabawy wokół tej sprawy i domaganie się wydania noty, która jest dokumentem poufnym, dyplomatycznym senatorom, no po prostu jest dziecinadą i pokazuje, że są to ludzie kompletnie odpowiedzialni i każdą sprawę starają się w jakiś sposób rozgrywać politycznie, żeby jakieś tam punkciki ugrać. Natomiast myślę, że jednak generalnie społeczeństwo to odbierze negatywnie, no bo jeśli jest uchwała Sejmu w tej sprawie podjęta, no to Senat powinien podobną uchwałę podjąć i dać mocny sygnał, impuls rządowi, że jest poparcie polityczne. Jednocześnie jest to sygnał też do Niemiec, że tutaj klasa polityczna jest w tej sprawie zjednoczona. Natomiast no, takie gry i zabawy, jakie się dzisiaj toczą w Senacie, no, osłabiają w pewien sposób siłę tu i wymowę mandatu dla naszych władz, dla rządu, dla pełnomocnika i pokazują, że są ludzie niestety w Senacie, którzy no, działają niestety w interesie państwa niemieckiego, no bo nie oszukujmy się, no, dzisiaj jakby skuteczne wyegzekwowanie odszkodowania od Niemiec jest w interesie naszego państwa, jest w interesie naszego społeczeństwa, pozyskanie tych środków do budżetu państwa też dla osób indywidualnych jest w interesie naszego społeczeństwa, a nie pozyskanie tych środków jest w interesie Niemiec. No więc dzisiaj rozbijanie tutaj jedności, pokazywanie, że są jakieś spory, służy po prostu Niemcom i trzeba to powiedzieć jasno. I oni się bardzo obrażają, jak się do nich mówi, że działają w interesie Niemiec. Ale przepraszam bardzo, no jak te działania nie scharakteryzować?
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, niebawem wiceszef MSZ-u, był gościem Popołudnia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
Miłego dnia. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Mamy godzinę 16:20. Za moment połączyłem się z Ukrainą, a ja także widzę, że do studia Radia Wnet wchodzi dr Krzysztof Jabłonka. Mówię też o tym od razu przy okazji, pozdrawiając słuchaczy Radia Wnet, którzy są z nami na żywo na live na naszym kanale YouTube. Więc tak, chwila muzyki, Ukraina, a później gawęda historyczna.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Świt wolności. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. I białoruskie noce. 2 godziny. Poniedziałek, piątek od 23.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
25 minut po godzinie 16, a my, drodzy Państwo, przenosimy się na Ukrainę. Jak zapowiadaliśmy, łączymy się z panem Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym, dziennikarzem, publicystą. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, gdzie dokładnie się pan znajduje, jak minęły ostatnie godziny, jak wygląda sytuacja w tym miejscu?
Tak, tak więc teraz jesteśmy w Charkowie, gdzie mamy bazę. Ostatnie dni natomiast spędziliśmy na pracy w Bachmucie, jednej z najgorętszych, o ile nie najgorętszej strefy obecnie na Donbasie. A w tym czasie zajmowaliśmy się ewakuacją ludności cywilnej oraz rozdawaniem pomocy humanitarnej tym, którzy jeszcze w Bachmucie zostali.
Czyli Bachmuta, obecnie Charków. W takim razie może najpierw proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Charkowie, bo wiemy o tym, że w bardzo wielu miejscach w mieście nie ma dostępu już do prądu czy do bieżącej wody. Jak wygląda sytuacja humanitarna w mieście?
Tu, gdzie ja mieszkam, czyli w sumie relatywnie blisko centrum, nie mam problemów ani z bieżącą wodą, ani z elektrycznością. Natomiast zdarzają się momenty blackoutu, gdzie po prostu tej energii faktycznie nie ma. Szczególnie na obrzeżach dochodzą mnie właśnie informacje od znajomych, że parę razy w ciągu dnia potrafi po prostu ta energia elektryczna, czy po prostu bieżąca woda przestać działać. Natomiast myślę, że tragedii jeszcze nie ma. Co innego już idąc dalej na wschód, tam faktycznie w miejscowościach takich jak chociażby Kupiańsk, w miejscowościach po prostu odzyskanych przed paroma tygodniami, władze miejskie starają się za wszelką cenę właśnie te energie w jakiś sposób doprowadzać, bo infrastruktura została po prostu poniszczona. Więc jeżeli chodzi o sam Charków, no to myślę, że jest relatywnie dobrze.
To jeszcze na moment wróćmy do Bachmutu. Czy może pan przybliżyć słuchaczom Radia Wnet, jak faktycznie wygląda sytuacja na froncie? Opowiadaliśmy na naszej antenie o tym, że udało się wypchnąć tych Wagnerowców właśnie spod Bachmutu. Czy ma pan takie bieżące informacje o tym, jak wygląda właśnie sytuacja na froncie?
A kiedy jeszcze wczoraj byłem w Bachmucie, sytuacja, przynajmniej cywilów, wyglądała bardzo średnio. Po prostu trwają intensywne ostrzały. W kilku miejscach dochodziło do pożarów. Ostrzały są właściwie przeciągane całą dobę, więc ta sytuacja wewnątrz miasta jest dość tragiczna. Jeżeli chodzi o sytuację stricte wojskową, wiem, że Rosjanie napierają od południowego wschodu i północnego wschodu. A część dzielnic właśnie wschodnich na obrzeżach, właśnie tutaj trwa wojna informacyjna. Część żołnierzy mówi, że Rosjanie byli wewnątrz miasta, inni twierdzą, że nic takiego się nie wydarzyło. Faktem jest, że ta linia jest cały czas przeciągana, napór trwa. Jeżeli nawet oddziały rosyjskie zostaną odrzucone, no to w tym momencie jest intensyfikowany ostrzał artyleryjski. Czasem pojawi się też jakiś odrzutowiec rosyjski nad miastem, więc można powiedzieć, że niezależnie od sytuacji, po prostu te działania są bardzo dynamiczne. Mieszkańcy po prostu przyzwyczajeni są do ciągłych ostrzałów, pożarów wewnątrz miasta, no i rotowania też wojsk. Więc co do tego, czy Rosjanie byli, czy są wewnątrz miasta, no ja słyszałem paręset metrów od nas broń maszynową, więc generalnie we wschodniej części Bachmutu, więc sądzę, że po prostu jakieś tam oddziały partyzanckie były w stanie się wedrzeć i jeżeli zostały odrzucone, to tym lepiej dla Bachmutu.
To na zakończenie proszę powiedzieć, jakie plany na dzisiejszy wieczór, na najbliższe dni?
A tak, w tym momencie po paru intensywnych dniach, mówiąc kolokwialnie, liżemy rany i parę dni po prostu spędzimy na odpoczynku. Ale już wraz z początkiem przyszłego tygodnia, jako że dużo osób się też do mnie odzywa w sprawie ewakuacji, będziemy ponownie robili to, co do tej pory, czyli ewakuowali ludzi z miejscowości leżących w bezpośredniej sąsiedztwie frontu, tam gdzie jest po prostu najniebezpieczniej, żeby tym ludziom po prostu zapewnić jakiś nowy start.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, Kuba Stasiak. Ja jeszcze odeślę państwa na instagramowy profil pana Kuby, Czarnowce Kuby. Tam więcej relacji, zdjęcia, także filmy z tych wszystkich działań, które są właśnie na Ukrainie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy państwo, mamy godzinę 16:30. Za momencik, a w studio jest dr Krzysztof Jabłonka. To oznacza, że na pewno jakaś ważna rocznica, ważna data dziś.
Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie, Jaśmin. No, ponieważ startujemy od razu, to nie będę zapowiadał tutaj zbyt dużo. Dzisiaj wybrałem dwie rocznice. Rocznic jest jak zwykle bardzo dużo, ale żeby jakoś omówić i ten czas zapełnić ważniejszymi rocznicami, a trzeba je delikatnie przesiać. Pierwsza z rocznic to jest wcale nieokrągła, bo z 1659 roku, otóż po roku i dwóch miesiącach istnienia zerwano Unię Rzeczpospolitą z Ukrainą, a właściwie z Zaporożcami. Juraj Chmielnicki, czyli syn Bohdana Chmielnickiego i następca w pewnym sensie, Bohdan Chmielnicki umarł 2 lata temu, po jego śmierci była możliwa Unia w Chadziaczu, zawierał Wychowski, Wychowskiego obalono i teraz odnowiono Unię Perejasławską. To jest tak na przemian, taki przekładaniec. Raz z Moskwą, raz z Rzeczpospolitą. Z tym, że całkiem inny ma charakter Unia Ukrainy z Carstwem Moskiewskim, jak wtedy nazywano, jeszcze nie było w użyciu słowa Rosja, a całkiem inny w Rzeczpospolitej. I po to właśnie przywołujemy dzisiejszą rocznicę. Otóż Ukraina została właściwie wchłonięta przez Carstwo Moskiewskie, bo innego sposobu nie było. Po prostu na wschodzie nie funkcjonowało prawo rzymskie, czyli te zasady, które umożliwiają w ogóle jakąkolwiek federację, a nawet jakikolwiek traktat. Traktaty też się odbywały z Rosją, były zawsze niepewne, ponieważ mogły być niewykonane i na to nie było rady. No, przypomnę, że w przyszłym roku, 23, przypadnie równo 500. rocznica, kiedy Polaków z Litwinami, z Rusinami, z Białorusinami głównie, nazywano ich wtedy Litwinami, po raz pierwszy w ogóle gdziekolwiek zesłano. No nie była to Syberia, bo Moskwa jeszcze nie miała Syberii, ale była to tak zwana Mała Syberia, czyli północna część Rosji. Dokładniej tam, gdzie później powstanie Archangelsk. A tutaj mamy układ, w którym powraca Ukraina do układu z 1654 roku, pamiętamy, Unia Perejasławska, tak się to nazywało, a tak naprawdę była to ugoda, czyli podporządkowanie się kozaków Moskwie, tyle że już na nieco gorszych warunkach. No, jak wiemy, bohaterską postacią pierwszej Unii był Iwan Bohun, prawdziwa postać, niewiele mająca wspólnego, może poza charakterem, z Ogniem i Mieczem, ale o jego, że tak powiem, duchowych przygodach nic w historii nie wiadomo, który się sprzeciwił temu, który powiedział, w niewolę idziemy i wypowiedział posłuszeństwo Chmielnickiemu. No, miał ogromny mir, dlatego że on wyprowadził, kiedy Chmielnicki, czy to zbiegł, czy go Tatarzy porwali pod Beresteczkiem, to on wyprowadził cały tabor w bagnach, topiąc wozy i tak dalej. No i w ten sposób no, duża część kozaków za nim stała. Nie idźmy w niewolę, dokładnie tymi słowami. No dzisiaj to one są tak aktualne, że aż trzeba to przypomnieć. I po tych 300 latach wahań, bo tyle mniej więcej minęło, no już wiemy, że w Rzeczpospolitej Ukraina ma odrębne miejsce. No ograniczona jest tak samo, jak ograniczona była Litwa czy Korona, ale Trójdzielna Rzeczpospolita dawała perspektywę odrębnego narodowego rozwoju. Zostało to zniszczone, ale trzykrotnie się odnowi. Odnowi się jeszcze w XVIII wieku, odnowi się w Powstaniu Styczniowym, prawda, Trójdzielnym, a i listopadowym też w małym stopniu. Odnowi się również w układzie Petlura-Piłsudski i odnowi się teraz. Więc po to o tym wspominamy. A druga rocznica jest z punktu widzenia zbliżającego się Dnia Niepodległości o wiele ważniejsza. Mianowicie 27 października 1918 roku, tak dokładnie przypominam dlaczego, bo prawie we wszystkich podręcznikach jest błędna data, została w Krakowie powołana, właściwie zawiązała się tymczasowa komisja likwidacyjna. Co to jest? Otóż z posłów do parlamentu zarówno krajowego, który był we Lwowie, właściwie Kraków to nawet miał swoją własną komisję, no ale do Lwowa też wysyłał przedstawicieli, jak i w Wiedniu, czyli państwowych przedstawicieli, posłów, senatorów, zebrała się komisja reprezentująca w miarę porówno różne ugrupowania. Więc był tam i Daszyński z socjalistami, przewodził, był tam hrabia Skarbek z narodowcami, dołączył bardzo szybko ksiądz Lądzin z księstwa cieszyńskiego z Hadekami, czyli chrześcijańską demokracją, no a przewodził całości kto? Wincenty Witos, tak? Wielki polski chłop, król Piast, można powiedzieć. I ona miała charakter podwójny. Po pierwsze, była pierwszą reprezentacją niezależną od zaborców, jakiejś części zaborów. Po drugie, i co może najważniejsze, wyprzedziła ona o jeden dzień taki sam układ, którym się wyzwoliły Czechy, a właściwie Praga. W Pradze obalili władzę austriacką dziennikarze, bo opublikowali apel, czy też orędzie Woodrowa Wilsona, mówiące o samostanowieniu narodów. I Czesi postanowili z niego czynnie skorzystać. Oczywiście, gdyby nie postawa większości garnizonu praskiego, który w połowie składał się z Polaków, no to byłaby tam krwawa masakra, czy też jakieś jeszcze końcówki wojny. Ale w tym momencie nikt już nie chciał ginąć. Polacy błyskawicznie rozbroili z Czechami do spółki oczywiście garnizon, a wyległy tłumy, które z gazetami w ręku biegały. No gdzieś tak ja to usiłowałem w godzinach ustalić, ale to było w tak zwanym popołudniówce. Były takie, teraz to już są wszystko maile, ale popołudniówka wychodziła około 4:00. Wtedy właśnie z popołudniówką pobiegli ci gazeciarze i mówią: swobodne Czechy, swobodna strana. No i w tym momencie Czesi się w zasadzie pozbyli 300, może nawet dłużej, austriackiej dominacji. Ale myśmy byli wcześniej. U nas też podaje się 28 jako początek. Ja już wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że wtedy to był poniedziałek, a Rada zawiązała się w niedzielę. Tylko, że się w niedzielę nie pracuje, więc ona przyszła do pracy w poniedziałek i tak zapisano. Ale czytałem autentyczny protokół w Bibliotece Krakowskiej i tam właśnie jest opisane, jak oni się wszyscy zeszli i ukonstytuowali w mieszkaniu jednego z radnych, już trudno mi dzisiaj powiedzieć kogo, i w ten sposób zainicjowaliśmy proces rozpadu monarchii austriackiej. Od razu przypomnę, że prawie wszystkie kraje się wtedy wyzwoliły. Skończył się ten proces gdzieś koło... Codziennie był kto inny, aż odpadły ziemie huculskie na przykład i tak dalej. Węgry się oddzieliły już bardzo szybko. A zatem tymczasowa komisja likwidacyjna wyprzedzając jeszcze nawet, znaczy inaczej, po komisji cieszyńskiej, która też w bardzo pokojowy sposób się zawiązała. Oczywiście ona nie naruszała stanu prawnego, nie było jeszcze rozbrajania, ale była pierwszą, która zafunkcjonowała jako lokalny rząd. Ma ona bardzo ścisły związek z rozbrojeniem Austriaków w Krakowie, a pamiętajmy, pierwszym punktem, w którym się wyzwoliła nasza ojczyzna, który powinien być jakoś zaznaczony, no ale remont tam trwa, jest peron dworca Kraków-Płaszów. Tam bowiem dwaj Austriacy filance, czyli tacy strażnicy, pełnili, oczywiście jak to na dworcu, i nasi ich rozbroili po to, żeby opanować telegraf. I z telegrafu nadano telegram, że w Krakowie jest rewolucja i zatrzymać wszystkie pociągi. Natomiast Rada, do tej właśnie tymczasowej komisji zgłosili się kolejarze z bardzo poważnym problemem. Otóż Austriacy, wiedząc, że ich władza się w zasadzie kończy, tak gdzieś koło grudnia ją chcieli oddać, postanowili z Galicji przed zimą wszystko wywieźć. A więc tysiące litrów, czy tam setki tysięcy litrów benzyny czy ropy z Zagłębia Borysowskiego. Konie, kilka tysięcy koni było załadowanych. Co tam jeszcze było? Siodła, jakieś, no, dużo surowców przede wszystkim. I kolejarze mówią, nie wolno tego wydać. I wtedy zablokowano wyjazd. A jeden jedyny był wyjazd, bo to bardzo błędnie były zbudowane te linie przez Cieszyn. I kolejarze przybiegli, jak nie zrobicie czegoś, to jutro nas ostrzelają. A to była środa, 30 października. I wtedy wyszli Polacy na Podgórzu, a 31 wyzwolił się Kraków. Dziękuję za uwagę.
I my także, jak zawsze, dziękujemy dr Krzysztof Jabłonka, historyk, współgospodarz wielu audycji, bo często pan występuje u nas właśnie z gawędami historycznymi na antenie, tak, na antenie Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję, a my pożegnamy się takim oto dżinglem.
Gawęda historyczna.
I drodzy państwo, my z historii przeskakujemy do świata sportu, bo tam gdzieś czeka już Kamil Kowalik.
Sport Wnet.
Dzień dobry, Kamilu.
Czy
Dzień dobry Jaśminu, dzień dobry Państwu. Tak, będzie przede wszystkim o sporcie, ale też o innych sprawach, a w zasadzie co nieco o historii ciąg dalszy, bowiem wysłuchamy opowieści o pewnej lubelskiej legendzie, ale zaczynamy rzeczywiście od tematu sportowego. No wczoraj tutaj w Lublinie wieczorem ważny mecz dla polskiej siatkówki, bowiem był rozgrywany mecz o Super Puchar Polski Jastrzębski Węgiel, a więc drużyna z Jastrzębia Zdroju sięgnęła po Super Puchar. Drugi raz z rzędu już rok temu Jastrzębianie także tutaj w Lublinie wygrali mecz zacięty, mecz długi, pięciosetowy pojedynek, 15 do 13 w tiebreaku wygrał Jastrzębski Węgiel nad Zaksą Kędzierzyn Koźle. No to posłuchajmy od razu jednego z bohaterów tego meczu, wypowiedź przyjmującego Jastrzębskiego Węgla, ale też przyjmującego naszej reprezentacji Tomasza Fornala.
500 to wydaje mi się całkiem niezłe siatkówki, tutaj ludzie w Lublinie mogli pooglądać. Cieszymy się na pewno, że to my w tym tiebreaku przeważyliśmy, że tak powiem, szale na naszą stronę. Ale na pewno spotkanie emocjonujące, ciężkie, długie, także wydaje mi się, że wszystko dzisiaj było.
I też emocjonujące wsparcie ze strony kibiców. Co byś chciał do nich powiedzieć, że tutaj przyjechali do Lublina?
No dziękujemy na pewno im bardzo serdecznie.
Jak oceniasz też tę zagrywkę? Mówiło się o tym, że ona zadecyduje. Też tak jesteś tego zdania, że rzeczywiście to był kluczowy element?
Nie wiem, teraz na gorąco ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, jaki kluczowy element się zadecydował, ale na pewno gdzieś każdy element w danym momencie w jakiś sposób nas lepiej funkcjonował i to gdzieś przeważyło szale na naszą stronę.
Też dobrze wygląda u Was ta ławka, rzeczywiście zmieniacie się na przyjęciu i to funkcjonuje. To też jest chyba Wasz duży atut, który będzie miał znaczenie też na te przyszłe mecze, na długi sezon.
No na pewno gdzieś mówi się o tej naszej szerokiej ławce i dzisiaj rzeczywiście tam z Rafałem się mieszaliśmy, wymienialiśmy i suma summarum cieszymy się z tego, że udało nam się gdzieś to zwycięstwo na naszą szalę, tak jak mówiłem, przeważyć.
Graliście dla Tomasza Wójtowicza?
No, zgadza się, tak. Na pewno przykra sytuacja i ciężka. Taka jest kolej rzeczy, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Na pewno smutna wiadomość, ale no nic, co można więcej powiedzieć.
Tak, Tomasz Wójtowicz, a więc lublinianin, odszedł w poniedziałek. Największa postać historii polskiej siatkówki, mistrz świata, mistrz olimpijski. Wielka postać drużyny Huberta Jerzego Wagnera. Mówił o nim Tomasz Fornal, mówił też o nim Rafał Szymura, więc kolega z drużyny Tomka Fornala. Szymura mówi tak, chcieliśmy uczcić jego pamięć. Stąd się wywodził Tomasz Wójtowicz i mam nadzieję, że oglądał nas z góry. Pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki dla niego, dla Tomasza Wójtowicza. Jastrzębski też mówi pozytywnie o swojej grze, ale przede wszystkim od połowy czwartego seta, wtedy to przyjęcie Jastrzębian wyglądało lepiej. Takiego zdania jest Juri Gladyr. Też Łukasz Wiśniewski, a więc drugi środkowy, zwraca uwagę na te zmiany, które rzeczywiście procentowały po stronie Jastrzębian, no i to tutaj wydaje się, że było rzeczywiście bardzo ważnym czynnikiem, bowiem Zaksa Kędzierzyn-Koźle, ta osłabiona Zaksa po odejściu Kamila Semeniuka, nie może sobie pozwolić na takie roszady, na takie zmiany w składzie. No ale skoro już jesteśmy przy zmianach, skoro jesteśmy przy Zaksie Kędzierzyn-Koźle, to posłuchajmy tego, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, a więc trenera Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Tłomas Samelwło.
I think there were lots of ups and downs.
Myślę, że w meczu było wiele wahań poziomu gry. Uważam, że daliśmy z siebie wszystko. Nie mamy o to do siebie żalu. Żałujemy natomiast niektórych momentów, w których powinniśmy sobie poradzić lepiej. W czwartym secie prowadziliśmy 7-3, 7-4. Wtedy nie potrafiliśmy zdobywać punktów przy zagrywce rywala. Ale generalnie zdobyliśmy 23 punkty blokiem. Całkiem dobrze kontrolowaliśmy atak przeciwnika. Jednak mieliśmy pewne problemy z wyjściem z danego ustawienia. Myślę, że to ostatecznie mogło zadecydować o wygranej Jastrzębian. To początek sezonu. Na pewno z czasem poziom będzie wyższy. Chcemy teraz odzyskać siły i wrócić do pracy.
Czy teraz możemy powiedzieć, że Zaksa zrobiła postęp w trakcie ostatniego tygodnia?
Tak, na pewno. Po meczu przeciwko Nysie zrobiliśmy bardzo duży postęp. A ten progres będzie postępował w praktyce. Musimy sprawdzać się w praktyce, grać z większą jakością. Także ten mecz dał nam dużo pewności siebie.
Jest jeszcze za wcześnie, ale co pan myśli o tym zdarzeniu z Marcinem Januszem?
Czekamy na informację, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem.
To był Tomasz Samelwuo, trener, były trener reprezentacji Rosji, a także no przede wszystkim świetny fiński siatkarz, teraz fiński szkoleniowiec i trener Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mówił o Marcinie Januszu, który miał problem, doznał urazu. Pod koniec tiebreaka musiał opuścić parkiet, usiadł tam obok właśnie trenera i czekamy na informacje w sprawie zdrowia Marcina Janusza. A jak wygląda historia tego Superpucharu Polski? Bo to jest dość nowa rozgrywka. W 2012 roku wtedy mieliśmy pierwszy mecz o Superpuchar, który rozpoczął cykl. Do tej pory najwięcej razy po zwycięstwo sięgnęła drużyna PGS Kry Bełchatów, bo 4 razy ten Superpuchar Bełchatowianie zdobyli, 2 razy Zaksa Kędzierzyn-Koźle i wczoraj drugie zwycięstwo dołożył Jastrzębski Węgiel. Drugie zwycięstwo w historii Jastrzębian. Pierwsze miało miejsce już rok temu. Pierwsze, które miało miejsce także tutaj w Lublinie. No właśnie, i co tutaj ciekawego? Co łączy Lublin z siatkówką oprócz wspaniałej postaci Tomasza Wójtowicza? Otóż pomyślałem, że koziołki są tym elementem. Kozioł jest w herbie Lublina. Kozioł jest w herbie najlepszej polskiej drużyny ostatnich lat Zaksy Kędzierzyn-Koźle, może nie w herbie klubu, bo w herbie klubu jest siatkarz, ale w herbie Kędzierzyna-Koźla także są 3 kozły. No to przyjrzyjmy się sprawie koziołkom w Lublinie. Tutaj w ostatnich latach, w zasadzie nie w ostatnich latach, ale w tym roku pojawił się pierwszy w styczniu taki mały metalowy koziołek, rzeźba koziołka pod ratuszem. Koziołek o imieniu Onufry. Z trąbką mały koziołek Onufry, który jest nawiązaniem do postaci Onufrego Koszarny, a więc hejnalisty, który z ratuszem lubelskim miał wiele wspólnego i to też dlatego tam właśnie ten pierwszy koziołek stanął. Do tej pory już takich koziołków kilka się pojawiło, no ale zacznijmy od Adama i Ewy, czyli zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle koziołek jest w herbie Lublina. Posłuchajmy prezesa jednego z biur informacji turystycznej w Lublinie. Słuchajmy.
Dlaczego koziołek w herbie miasta?
Dlatego, że to wynika z legendy, jednej z wielu lubelskich legend. W tej akurat legendzie jest mowa o najeździe tatarskim na Lublin. Kiedy to Tatarzy oblegali Lublin, okazało się, że poza miastem znalazły się dzieci, sieroty, które zginęłyby tak naprawdę bez dostępu do jedzenia, do wody. Ale na szczęście znalazła się koza, która wykarmiła je swoim mlekiem. I dzięki temu jakby w podzięce za uratowanie tych dzieci mieszkańcy Lublina sobie tą kozę jakoś ukochali. I w momencie, kiedy padło pytanie od króla Władysława Łokietka, co powinno się znaleźć w herbie Lublina, kiedy nadawał prawa miejskie w 1317 roku, mieszkańcy rzeczywiście jakby wybrali tą kozę jako ten element, który się znalazł w pierwotnym herbie miasta.
Zwierzę karmiące mlekiem dzieci to skojarzenie z Rzymem.
Być może gdzieś tutaj był ten rodowód tej legendy. Wiadomo, że w legendach większość to fikcja, ale jakaś tam cząstka tej prawdy pewnie została.
Teraz mamy takie małe metalowe rzeźby koziołków. Który najbardziej się panu podoba?
Chyba ten, który jest najbliżej naszego centrum inspiracji turystycznej, czyli koziołek przy Bramie Krakowskiej.
Dlaczego?
No, dlatego, że możemy się opatrzyć na niego, także widzimy też, jak wchodzi w interakcję z turystami, jak bardzo go turyści lubią. Także no, robi to, co robić powinien, czyli podoba się tym, którzy do Lublina przyjeżdżają.
Mówił Krzysztof Raganowicz, a więc prezes zarządu lokalnej organizacji turystycznej Metropolia Lublina. Ten koziołek ulubiony pana Krzysztofa ma na imię Kazik i stoi zaraz przy Bramie Krakowskiej i informuje nas ten koziołek, informuje nas za sprawą trzymającej w dłoni poziomicy, że ta Brama Krakowska jest przechylona. Takie ciekawostki lubelskie, takie koziołki lubelskie, które mówią nam o historii tego miasta. No a my jeszcze przypomnijmy o tym, co się wydarzyło w najnowszej historii polskiej siatkówki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle druga, a Jastrzębski Węgiel najlepszy na ten moment. Super Puchar Polski należy do Jastrzębian. To wszystko z Lublina. Kłaniam się i oddaję głos do Warszawy, gdzie jest Jaśmina Nowak.
Sport wnet.
To był Kamil Kowalik i sport w popołudniu na antenie Radia Wnet. A my, drodzy Państwo, już teraz łączymy się z Francją, dokładnie ze Zbigniewem Stefanikiem, dziennikarzem, korespondentem, publicystą, przedstawicielem polskich mediów właśnie we Francji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy może od relacji niemiecko-francuskich i od spotkania Emmanuela Macrona i Olafa Scholza. Proszę powiedzieć, jak i co media francuskie piszą na ten temat.
Cóż, faktycznie wczoraj zarówno kanclerz Niemiec, jak i prezydent Francji spotkali się w Paryżu. Po tym spotkaniu, według pałacu prezydenckiego nad Sekwaną, spotkanie to miało przebieg niezwykle konstruktywny. To zostało potwierdzone przez niemiecką kancelarię kanclerza. Jak również postanowiono, iż zostaną ustanowione grupy robocze, no, które mają przybliżyć te dwa kraje do kompromisu, czy do kompromisów w poszczególnych kwestiach. Te grupy robocze obejmą kwestie energetyczne, kwestie dotyczące obronności, jak również kwestie rozwoju technologicznego. Wiemy również, to wynika z rozsądnych komunikatów, iż kanclerz Niemiec spotka się z prezydentem Francji po tym, kiedy kanclerz Niemiec odbędzie wizytę do Chin, a prezydent Francji odbędzie wizytę do USA, czy takie spotkanie będzie miało miejsce najwcześniej w grudniu tego roku. Przypomnijmy, że tak naprawdę 26 października miało odbyć się posiedzenie połączonych rad ministrów, czyli francuskiej i niemieckiej. To jest takie wydarzenie, które organizuje się właściwie od 2003 roku i jego odwołanie jest precedensem, ponieważ 19 lat funkcjonowania tej formuły nie odwołano ani jednego spotkania. Tak więc kryzys na linii Paryż-Berlin jest realny. No i zdaje się, iż to spotkanie, o ile faktycznie miało dość pozytywny wydźwięk wizerunkowy, o tyle no, nie załatwiło tych wszystkich spornych kwestii, które istnieją nadal pomiędzy Paryżem a Berlinem. A te kwestie dotyczą no, właściwie trzech aspektów. Kwestii energetycznych, kwestii bezpieczeństwa, no i kwestii rozwoju technologicznego. Najpierw kwestie energetyczne. Otóż Niemcy nadal nie godzą się na forsowane przez Francję metodę ustalania górnych cen, jeśli chodzi o gaz w Unii Europejskiej. Otóż jak wiemy, Francja dąży do tego, aby ustalono górną granicę cen, powyżej której Unia Europejska jako podmiot kupujący wspólnie gaz nie będzie płaciła. Niemcy jednak obawiają się tej metody, ponieważ w opinii Berlina tam może sprawić, iż no, część eksporterów gazu nie będzie chciała podpisywać zwyczajnie umów długoterminowych z Unią Europejską. W sytuacji, gdzie faktycznie Niemcy liczyli na prąd z Francji, gdzie okazało się, że faktycznie francuski sektor atomowy no, przechodzi przez ten kryzys, Berlin boi się tego, iż w takiej sytuacji, gdzie zostanie ustalona właściwie górna granica cen gazu przez Unię Europejską, to wówczas może być taki kłopot, że zabraknie w Niemczech gazu i prądu, ponieważ przecież Niemcy głównie wytwarzają prąd za sprawą elektrowni napędzanych gazem. To jedna kwestia. Druga kwestia to kwestia rurociągów, który miał połączyć Hiszpanię i Francję. Tak zwany projekt MiCAT. Ten projekt powstał 5 lat temu, jednak został de facto zawieszony 3 lata temu przez Francję ze względów ekologicznych i niskiej rentowności ekonomicznej, tak o tym projekcie mówił Emmanuel Macron. Jednakże no, ta nowa rura, mówiąc pewnym kolokwializmem, była potrzebna Niemcom, aby faktycznie był dostarczany gaz do Niemiec transportujący przez Francję. No tutaj Francja na ten projekt na razie się nie godzi, ponieważ no, w opinii Francji warto korzystać z istniejącej już struktury, infrastruktury, która w opinii Paryża jest wykorzystywana tylko na nieco ponad 50%, tak więc trudno, aby oczekiwano budowy nowej infrastruktury. Jednakże mówi się w kulisach i być może chodzi o to, iż Francja zwyczajnie chciałaby po prostu sprzedawać Niemcom gaz, a nie ułatwiać tranzyt. Tak więc być może tutaj faktycznie chodzi o kwestie ekonomiczne i biznesowe. Wreszcie kwestie bezpieczeństwa. Otóż, jak wiemy, Niemcy chcą się przyłączyć do projektu 13 innych państw europejskich budowy wspólnej tarczy antyrakietowej. Tutaj Francja no, czuje się w pewnym sensie oszukana, ponieważ w opinii Paryża, tak to było postrzegane nad Sekwaną, projekty europejskie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powinny być budowane na podstawie i za sprawą sprzętu europejskiego, w tym francuskiego. Tutaj, jak wiemy, no ten projekt zakłada import sprzętu izraelskiego, amerykańskiego i częściowo wykorzystanie sprzętu niemieckiego. Tak więc Francja nie będzie miała leadershipu w tym projekcie, co powoduje no, duży niesmak, być może wręcz zgrzyt polityczny pomiędzy Paryżem a Berlinem. Francja zainwestowała duże fundusze w rozwój swojego systemu antyrakietowego, system Mamba, i na tym systemie zamierza opierać swoją obronę przyrzutniczą, tak więc tutaj wykorzystanie innej technologii jest tutaj postrzegane nad Cekwaną jako swego rodzaju polityczny nóż w plecy, który Niemcy tak naprawdę wystosowaliby Paryżowi. Tak więc tutaj te kwestie również służą Francję i Niemcy. Wreszcie kwestie wycofania wojsk francuskich z Mali. Otóż, jak wiemy, Francja wycofała swoje siły zbrojne z Mali w ostatnich miesiącach, a więc zakończyło to operację Barkan, przynajmniej w tym kraju. Jednakże Niemcy nadal militarnie są w Mali i to na mocy operacji europejskiej, tym razem Takuba. Berlin zarzuca Paryżowi, że tak naprawdę dokonał tego wycofania sił zbrojnych w sposób jednostronny, nie konsultując tak naprawdę z nikim swojej decyzji. I to również jest takim elementem niesmaku, wręcz zgrzytu, który pozostaje pomiędzy Paryżem a Berlinem. Wreszcie rozwój technologiczny. Otóż jak wiemy, Emmanuel Macron od pierwszych dni swojej pierwszej kadencji próbuje doprowadzić do utworzenia europejskiej suwerenności na rzecz bezpieczeństwa. To projekt, który zakłada działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa, czyli w ramach polityki PESCO, ale również działania na rzecz wyprodukowania europejskiego sprzętu zbrojeniowego. Takie dwa projekty, na przykład projekt SCAF. Jest to projekt, który ma doprowadzić do utworzenia europejskiego samolotu wielozadaniowego i myśliwca. Ten samolot ma w roku 2040 zastąpić nie tylko Rafala, ale również Eurofightera. Jest to ten hiszpańsko-niemiecki samolot, który obecnie jest wykorzystywany przez siły zbrojne Unii Europejskiej w kilku państw. Jednakże tutaj Niemcy nie wycofują się z tego projektu jako tako, jednakże raczej patrzą w stronę Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zakup swojego uzbrojenia, ponieważ no, faktycznie to uzbrojenie jest po prostu dostępne. Natomiast no, te projekty, o których mówi Francja, to są projekty, które no, jeśli ujrzą tak naprawdę światło dzienne, to będą tak naprawdę dostępne za 15-20 lat. Więc to jakby Niemcy stawiają raczej na to, co tu i teraz, i na pewien imperatyw natychmiastowy niż na rozwój suwerenności Unii Europejskiej. No tej suwerenności, którą właśnie zabiegał Emmanuel Macron. Tak więc tutaj tych zgrzytów jest wiele, również podobnie jeśli chodzi o czołg, jak wiemy, Francja, Niemcy i inni partnerzy mieli wyprodukować się europejski czołg. No ten projekt również daje się we znaki, ponieważ faktycznie zdaje się być na etapie stagnacji. Jak wiemy, te wszystkie projekty również cierpią na pewien problem współpracy dwóch przemysłów, niemieckiego i francuskiego. Tutaj niemiecki przemysł, przedstawiciele niemieccy nieco przemycają po francuskiej stronie, że Francuzi nie potrafią dotrzymać budżetu, ani nie potrafią dotrzymać terminu. Tutaj z kolei Francja zarzuca, francuski przemysł zarzuca niemieckiemu, że forsuje swoje koncepcje, nie jest otwarty na rozmowę. Tak więc współpraca dwóch przemysłów też daje się we znaki. I nie jest to wydarzenie nowe. Te wszystkie zgrzyty, one miały miejsce już wcześniej, tylko że na sytuacji, gdzie nie było kryzysu, no pewne kwestie było po prostu łatwiej przemilczeć. Natomiast Niemcy mają teraz takie poczucie pewnego imperatywu, zagrożenia ze strony Rosji. To powoduje, że raczej inwestują w to, co tu teraz, czyli w sprzęt amerykański, który jest dostępny, nieżeli w kwestię właśnie rozwoju technologicznego na przyszłość. W końcu kwestie dotacji państwowych. Otóż jak wiemy, kilka tygodni temu Olaf Scholz ogłosił no dość pokaźny, dość pokaźną kopertę finansową, 200 miliardów euro na rzecz tarczy antykryzysowej, tak można to nazwać, niemieckiej, która miała wyznaczyć Niemcy przed właśnie kryzysem energetycznym i gospodarczym. No tutaj ta deklaracja we Francji wywołała dość wiele kontrowersji, ponieważ jak wiemy, to Niemcy zawsze przecież stali w Unii Europejskiej na straży rygoru budżetowego, dyscypliny budżetowej, a tutaj raptem przedstawiają oni taką pokaźną kopertę. Eksperci również na Cekwaną obawiają się tego, iż tak szeroko inwestycje niemieckiego rządu w niemiecką gospodarkę, to oczywiście również inwestycje w niemiecki przemysł, mogą te inwestycje de facto zaburzyć reguły na rynku wspólnotowym, sprawiając, że Niemcy staną się dominującym czynnikiem tego rynku. Tak więc również no te dotacje, które no zdaje się nie były konsultowane z Paryżem, ani właściwie z żadną stolicą państw Unii Europejskiej, powodują dużo, no dużo niesmaku na sektor. Tak więc spory się narastają. Przypomnijmy, że te spory nie są kwestią nową. Już w roku...
To prawda, panie redaktorze, ale już na przypomnienie. Teraz niestety nie mamy czasu. Jeszcze będziemy pewnie wracali niejednokrotnie do tych tematów na antenie Radia Wnet. Tutaj na razie musimy postawić kropkę, bo godzina 17 to oznacza, że czas na wiadomości. A ja panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta. Dziękuję. Korespondent polskich mediów prosto z Francji. Drodzy państwo, w studiu jest już Jakub Duszak, więc czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 27 października, godzina 17.01. Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Prezydent Andrzej Duda wyznaczył sędziego Wiesława Kozielewicza na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Izba zastąpiła Izbę Dyscyplinarną. Zgromadzenie sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 11 października wyłoniło troje kandydatów na prezesa tej izby. Wyłonionymi kandydatami byli sędziowie Marek Dobrowolski, Wiesław Kozielewicz i Maria Szczepaniec. Sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej prezydent wyznaczył w połowie września. To 11 sędziów spośród 33 wylosowanych w sierpniu przez Kolegium Sądu Najwyższego. Prokremlowscy hakerzy z grupy Hacknet zaatakowali stronę izraelskiego parlamentu w zemście za informacje wywiadowcze, których Izrael udzielił Ukrainie w sprawie irańskich dronów, poinformował portal Israel Today. Strona izraelska unika bezpośredniej pomocy Ukrainie, by nie drażnić Rosji, która jest głównym rozgrywającym w Syrii. Pracownicy Knesetu mieli zidentyfikować atak w nocy z soboty na niedzielę i szybko przywrócić pełną funkcjonalność strony, podaje izraelski portal. Pierwsze doniesienia o wymianie danych wywiadowczych między Jerozolimą a Kijowem pojawiły się w poniedziałek, kiedy amerykański dziennik The New York Times napisał nieoficjalnie, że Izrael przekazał Ukrainie informacje niezbędne do walki z irańskimi dronami, jakimi w ostatnim miesiącu Rosja dotkliwie atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną. Dziś rosyjscy hakerzy zaatakowali serwer polskiego Senatu, podało Centrum Informacji Senatu. Jak zaznaczono, strona funkcjonuje już normalnie. Rząd RFN prawdopodobnie zezwoli na przejęcie produkującej chipy firmy Elmos z Dortmundu przez jej konkurenta Silexa. Taką informację dziennik Handelsblatt uzyskał z kręgów rządowych. Szwedzki nabywca jest spółką zależną należącą w całości do chińskiej grupy Sai Microelectronics. Służby bezpieczeństwa odradzają transakcję. Silex ma przejąć fabrykę za 85 milionów euro. Sprzedaż fabryki jest obecnie badana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki, a zatwierdzenie spodziewane jest w ciągu kilku najbliższych tygodni, pisze dziennik. Tym posunięciem rząd federalny prawdopodobnie przeciwstawia się Radom Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Według informacji Handelsblatt, ten ostatni odradzał zatwierdzenie transakcji i wskazywał na niebezpieczeństwo rosnącego uzależnienia rynku półprzewodników od Chin. Planowane zatwierdzenie prawdopodobnie jeszcze bardziej podsyci debatę o strategicznych kontaktach Niemiec z chińskimi inwestorami i całym azjatyckim mocarstwem, zauważa dziennik. Prognoza zagrożeń, profilaktyka i sposób wykonywania robót w kopalni Zofiówka były prawidłowe, uznała Komisja Wyższego Urzędu Górniczego. Wynikiem prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku jest sprawozdanie zawierające 20 wniosków dotyczących m.in. przyszłego wydobycia w rejonie wybuchu. Jak mówił Zbigniew Rawicki, przewodniczący komisji, w toku prac zespół dokonał badań węgla w okolicy zdarzenia. Chodziło o to, żeby wykazać, jak mocno węgiel w otoczeniu zdarzenia nasączony jest metanem. Badania wykazały, że węgiel w rejonie zdarzenia zawierał bardzo duże ilości gazu pochodzenia zewnętrznego, który w konsekwencji silnego wstrząsu, czyli uderzenia w ten pokład węgla i zniszczenia jego struktury, wypłynął do wyrobiska, wyjaśnił przewodniczący komisji. Zespół przeanalizował także przebieg akcji ratowniczej, w której nie dopatrzył się nieprawidłowości. Do katastrofy w kopalni Zofiówka doszło 23 kwietnia bieżącego roku. Zginęło wtedy 10 górników. O 17.30 rozpocznie się blok głosowań, który zakończy posiedzenie Senatu. Izba zajmie się w nim rozpatrzonymi ustawami, w tym rządowymi przepisami znoszącymi tak zwane obligo giełdowe. Poprawki do ustawy zamierza wprowadzić opozycja. Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych mówi, że przewidują one częściowe przywrócenie obliga giełdowego. Zgodnie z nimi dopuszczalna będzie 50% sprzedaż energii przez giełdę. Wyjaśnia, że limit został obniżony, a nie zlikwidowany, jak chciał rząd, po to, aby Polacy nie byli na rynku energii skazani na monopolistów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak mówił o tym, że należy całkowicie znieść obligo giełdowe. Tłumaczy, że dzięki temu ceny energii nie będą podlegać spekulacjom giełdowym. W jego ocenie może to skutkować obniżeniem rachunków za prąd. To były wszystkie wiadomości w ostatnim dziś serwisie. Kolejny jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
SDP Cafe powraca. Już wkrótce Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na portalu sdp.pl i na swoim kanale na YouTubie zaprezentuje premierowe odcinki rozmów znanych dziennikarzy z twórcami kultury z różnych części Polski. Projekt dofinansowany jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę.
Z okazji urodzin Zbigniewa Herberta specjalne wydanie tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego. 29 października, godzina 8.
Zaprasza Konrad Mędrzecki.
To była autopromocja.
Radio Wnet.
wnet.
16 minut po godzinie 17 mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Mariusz Marszałkowski, dziennikarz, publicysta, analityk portalu Biznes Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A nawet tak wyglądam przez okno u nas z redakcji na Krakowskim Przedmieściu. Chciałoby się powiedzieć już dobry wieczór, bo faktycznie ten dzień coraz bardziej nam się skraca. Już ciemno, tak szarzeje za oknem, ale już teraz przechodzimy do tematów. Zacznijmy może od...
Ale piękne, błękitne niebo.
Tak, piękne, błękitne niebo. No właśnie, to tutaj jakoś tak ciemnieje, ale mamy okna, to możemy zdradzić części słuchaczom Radia Wnet na podwórko zabudowane kamienicami i tutaj faktycznie zdaje się, że już wieczór. Przejdźmy do tematu, może zacznijmy od tych propozycji dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Wiemy, że mamy te trzy oferty od potencjalnych partnerów, amerykańska, francuska, a także koreańska. Proszę powiedzieć, czy już coś się wyklarowało, czy możemy już powiedzieć, które z tych opcji wybierzemy?
To znaczy jeszcze oficjalnych decyzji nie ma, natomiast gdzieś klarują się pewne wizje, które, że tak powiem, będą prawdopodobnie realizowane w kontekście polskich programów jądrowych. Dlaczego w formie mnogi? Bo okazuje się, że jest wielce prawdopodobne, że poza tym oficjalnym programem jądrowym, tak zwanym polskim programem energetyki jądrowej, który jest dokumentem strategicznym, który zakłada powstanie dwóch elektrowni jądrowych łącznie o mocy od 6 do 9 gigawatów, może powstać kolejna elektrownia jądrowa, która już będzie efektem współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi. I o ile ta pierwsza strategia PPEJ, budowa pierwszego bloku jądrowego, wydaje się premiować stronę amerykańską, czyli amerykański Westinghouse, o tyle ta druga oferta, druga propozycja już jest skierowana w kierunku Korei Południowej. I tutaj prawdopodobnie na dniach dowiemy się nieco więcej dotyczącej szczegółów tej drugiej oferty. Natomiast no, myślę, że już klaryfikują się pewne kierunki, w którym ten atom nasz będzie zmierzać i oby w końcu doszło do podjęcia ostatecznych decyzji, bo czas nam ucieka, mamy go coraz mniej.
No właśnie, czas nam ucieka, mamy widmo kryzysu energetycznego, który już tak naprawdę jest odczuwalny w prawie każdym domu w Polsce, nie wspominając o Unii Europejskiej. W takim razie tutaj pytanie, no bo kiedy myślimy o elektrowniach jądrowych, no to też myślimy o pewnej perspektywie czasu. No i pytanie, co do tego czasu? Dużo mówiliśmy o kwestii dekarbonizacji Polski, ale jaki może być ten pomysł na polski miks energetyczny? Z jednej strony odnawialne źródła energii, z drugiej strony czy węgiel może być tym przejściowym surowcem. Jak pańskim zdaniem, jakie byłoby najbardziej optymalne wyjście i czy rząd no, idzie dobrą drogą?
No właśnie, no to jest największe wyzwanie, bo proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy oczekiwania związane z redukcją śladu węglowego, w ogóle redukcją emisyjności i to jest program całej Unii Europejskiej, czyli neutralność klimatyczna i transformacja nie tylko energetyki, ale całej gospodarki w kierunku właśnie źródeł zero bądź niskoemisyjnych, a z drugiej strony mamy pewien problem technologiczny, ponieważ dzisiaj, na dzień dzisiejszy nie możemy opierać swojej energetyki o na przykład tylko wyłącznie o odnawialne źródła energii, które są relatywnie proste w budowie. To znaczy moglibyśmy szybko zbudować dużo źródeł odnawialnych, no ale problem z nimi jest taki, że no, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie w tak efektywny sposób zarządzać energią, która pochodzi z tych źródeł. Czyli nie możemy, czy nie magazynujemy ich na tyle dużo, tej energii na tyle dużo, żeby móc ją wykorzystywać na przykład w momencie, kiedy nie świeci słońce, czyli na przykład jest noc, albo mamy szarówę za oknem, albo mamy bezwietrzny dzień. No wtedy musimy polegać na źródłach konwencjonalnych, czyli takich, które możemy włączyć poniekąd tak, mówiąc w dużym uproszczeniu, na przycisk. No i teraz tych źródeł konwencjonalnych, które możemy włączyć na przycisk, no jest stosunkowo niewiele, bo mamy dostęp w zasadzie na szybko do elektrowni węglowych, które dzisiaj stanowią miks energetyczny praktycznie w 70%, no ale są bardzo wysokoemisyjne, co przekłada się na wysokie koszty, na przykład związane z kupowaniem uprawnień do emisji CO2. Z drugiej strony mamy elektrownie gazowe, które też relatywnie szybko można zbudować, są też bardzo dyspozycyjne, czyli można nimi sterować w prosty sposób, natomiast surowiec no, jest problematyczny, ponieważ w większej części pochodzi, czy dotychczas pochodził z kierunku rosyjskiego. No i to, co widzimy na rynku cenowym, no to jest pokłosie pewnej polityki Rosji i wpływu tego państwa na globalne ceny błękitnego paliwa. No i mamy energetykę jądrową, która niestety, ale budowa trwa wiele lat i zanim oddamy pierwszy blok jądrowy, no to sytuacja może być bardzo trudna, no bo według planów rządowych pierwszy blok ma powstać w 2033 roku, czyli według tych optymistycznych założeń za 11 lat. No a do tego musimy coś zostawić.
Dokładnie
czyli,
tak.
A... No, prawdopodobnie...
Proszę.
Prawdopodobnie no, będziemy musieli przedłużyć pracę elektrowni węglowych, które dzisiaj funkcjonują. Niestety to też będzie się wiązało z dużymi kosztami, bo pamiętajmy, że te elektrownie też funkcjonują już w polskim systemie elektroenergetycznym ponad 30 lat, niektóre nawet 40, więc one też są już takimi staruszkami, jeżeli chodzi o kwestie technologii. Źródła gazowe, no mamy trochę elektrowni gazowych, czy trochę budujemy ich, no ale tutaj właśnie pojawia się problem związany z cenami. Nawet jeżeli wybudujemy, i jest tutaj taki przykład, na przykład w Warszawie elektrociepłownia Żereń, która w zeszłym roku nabyła, czy zbudowała po wielu latach kocioł gazowy, no dzisiaj uruchomienie tego kotła gazowego oznacza, no, ogromne straty finansowe dla spółki, która zarządza tą ciepłownią. Więc no tutaj pojawiają się pewne dylematy, w którą stronę iść. I no myślę, że jeszcze dzisiaj nikt nie zna dobrego rozwiązania.
A czy uważa pan, że OZE może zostać w jakiś sposób przystopowane przez kryzys, z którym teraz mamy do czynienia? Albo czy nastąpi, czy w ogóle już możemy obserwować jakieś takie zrewidowanie myślenia też o tej polityce energetycznej na szczeblu unijnym?
Nie, absolutnie. Ja uważam, że nie zostanie wstrzymane, wręcz patrząc z perspektywy Unii Europejskiej i strategii na przykład Repower EU, czyli tej strategii, która zakłada odejście od rosyjskiego gazu do 2027 roku, widać jeszcze większy nacisk na energetykę odnawialną, z tym, że tą energetykę głównie w oparciu o morskie farmy wiatrowe, czyli te farmy wiatrowe, które teoretycznie mają największy udział w produkcji energii, bo na morzu z reguły wieje cały czas w jakimś stopniu, więc ta produkcja energii z tych źródeł jest w miarę stabilna. No i myślę, że tutaj jest ten kierunek, w którym większość państw będzie szła, również Polska. Pamiętajmy, że pierwsze plany otwarcia pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku to jest drugi kwartał 2025 roku, czyli za 3 lata teoretycznie powinniśmy już mieć prąd pochodzący właśnie z Bałtyku. No i myślę, że to będzie właśnie kierunek, w którym będą szły przynajmniej przez ten okres przejściowy spółki energetyczne, bo z jednej strony będzie to źródło bezemisyjne, a z drugiej strony będzie to źródło, które jest w miarę pewne, jeżeli chodzi o produkcję energii.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Mariusz Marszałkowski, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw energetycznych Biznes Alert, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, godzina 17:25 na zegarze. Za kilka chwil wielka wyprawa Postscriptum to oczywiście Liliana Wiadrowska i tutaj łączenie dzisiaj prawdopodobnie z Florydą, więc zachęcam, aby zostać razem z nami. Wiktoria Brocka zrealizowała drugą część Popołudnia Wnet. Andrzej Zujeł pilnował, żebyśmy byli razem z Państwem także tutaj na YouTubie i dziękujemy Państwu za obecność. Jaśmina Nowa, ja także dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego i dobrego wieczoru. Do usłyszenia.